Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Life After Life Raymonda A. Moodiego Jr.
To klasyczna pozycja na pograniczu relacji dokumentalnej, filozofii śmierci i literatury duchowej. Po raz pierwszy wydana w 1975 roku. Przedstawia jakościowe badanie oparte na rozmowach z ludźmi, którzy znaleźli się w stanie śmierci klinicznej lub blisko niej, a następnie zostali uratowani. Moody, lekarz i filozof, spopularyzował w niej określenie doświadczenie bliskie śmierci, czyli NDE. Nie buduje jednak jednego, obowiązującego opisu zaświatów. Zestawia świadectwa i tworzy z nich ostrożny, zbiorowy obraz często powtarzających się wątków. Pojawiają się w nim spokój, oddzielenie od ciała, ciemność lub tunel, światło, spotkanie z obecnościami oraz przegląd własnego życia. Głównym celem książki jest postawienie poważnego pytania o granice świadomości i o znaczenie relacji osób uratowanych po krytycznym stanie medycznym. Jej trwałe znaczenie wynika zarówno z ogromnego wpływu kulturowego, jak i z debaty, którą wywołała między duchowością, psychologią i nauką. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, jak Moody stworzył pojęcie doświadczenia bliskiego śmierci? Najważniejszym wkładem książki jest nadanie nazwy zjawisku, które wcześniej pojawiało się w rozproszonych świadectwach, tekstach religijnych i pojedynczych opisach medycznych. Moody użył określenia doświadczenie bliskie śmierci, aby mówić o relacjach ludzi resuscytowanych po sytuacjach skrajnego zagrożenia życia. Nazwa nie rozstrzyga, czy osoby te rzeczywiście przekroczyły granice śmierci w sensie metafizycznym. Porządkuje natomiast pole rozmowy, pozwalając analizować przeżycia bez automatycznego przypisywania ich jednej religii albo jednemu wyjaśnieniu neurologicznemu. Autor opierał się przede wszystkim na rozmowach z około 150 osobami, nie na eksperymencie kontrolowanym. W tamtym czasie takie zebranie podobnych relacji miało duże znaczenie, ponieważ śmierć kliniczna coraz częściej nie oznaczała definitywnego końca dzięki rozwojowi resuscytacji. Książka pokazuje więc również zmianę w medycynie. Coraz więcej ludzi przeżywało stany, o których wcześniej nie mogli opowiedzieć. Moody nie traktuje wszystkich wypowiedzi jako identycznych, ani nie twierdzi, że każdy pacjent przechodzi ten sam ciąg zdarzeń. Szuka raczej powtarzalnych motywów. To właśnie ten model, zestawianie osobistych relacji w obraz zbiorowy, sprawił, że NDE stało się rozpoznawalnym tematem badań i publicznej dyskusji. Po drugie, powtarzalny schemat relacji od spokoju po przegląd życia, Moody przedstawia tak zwany idealny lub pełny wzorzec doświadczenia, złożony z elementów pojawiających się w wielu, lecz nie we wszystkich relacjach. Osoby badane mówiły o niezwykłym spokoju, ustąpieniu bólu i poczuciu oddzielenia od fizycznego ciała. Część opowiadała o przechodzeniu przez ciemność, czasem nazywaną tunelem, a następnie o świetle lub pięknym otoczeniu. W niektórych opisach pojawia się świetlista istota, zmarli bliscy albo obrazy z przeszłości, układające się w szybki przegląd życia. Istotne jest, że Moody nie przedstawia tej listy jako medycznego protokołu, ani nie obiecuje, że każdy umierający przeżyje dokładnie to samo. Kompozytowy opis ma pokazać rodzinne podobieństwa, a nie wymazać różnice między świadectwami. Szczególną wagę ma motyw przeglądu życia. W relacjach nie jest on zwykle przedstawiany jako zewnętrzna, czysto karna rozprawa, lecz jako bezpośrednie ujrzenie skutków własnych czynów dla innych ludzi. To przesuwa środek ciężkości książki z sensacji na pytania etyczne. Powtarzalność motywów może być dla czytelnika intrygująca, lecz sama przez się nie dowodzi ich nadprzyrodzonego źródła. Stanowi materiał do interpretacji, którego znaczenie zależy od przyjętych założeń filozoficznych i naukowych. Po trzecie, śmierć jako problem filozoficzny, a nie wyłącznie wydarzenie biologiczne. Life after life nie jest podręcznikiem medycyny ratunkowej, ani systematycznym traktatem teologicznym. Moody wykorzystuje swoje przygotowanie filozoficzne i medyczne, aby rozważyć, co relacje osób uratowanych mówią o związku umysłu, ciała i osobowej tożsamości. Centralne pytanie brzmi, czy świadomość może być czymś więcej niż produktem funkcjonującego mózgu?
Autor uważa, że podobieństwa między świadectwami uzasadniają poważne potraktowanie tej możliwości.
Nie przedstawia jednak rozstrzygającego dowodu, który mógłby zamknąć spór o istnienie życia po śmierci. Przy książce pojawiają się też odniesienia do starszych tradycji, między innymi do Platona i tybetańskiej Księgi Umarłych.
Ich funkcja polega na pokazaniu, że obrazy przejścia, światła czy oceny życia nie powstały wyłącznie we współczesnej kulturze zachodniej. Porównania te wymagają jednak ostrożności.
Podobny motyw w różnych tradycjach może oznaczać wspólne ludzkie doświadczenie, lecz może też wynikać z szerokich, łatwo rozpoznawalnych symboli. Książka jest najciekawsza wtedy, gdy nie wymusza jednej odpowiedzi. Zachęca do odróżnienia pytania, co ludzie rzeczywiście relacjonują, od pytania, jak należy to wyjaśnić. Ta różnica jest kluczowa dla uczciwego czytania zarówno przez osoby wierzące, jak i sceptyczne. Po czwarte, jakościowe świadectwa i ograniczenia dowodowe książki, metoda Moody'ego opiera się na wywiadach i relacjach wspomnieniowych. Jej zaletą jest dostęp do języka, emocji i szczegółów, których nie uchwyciłaby sama tabela wyników. Autor może porównać, jak różni ludzie opisują moment utraty przytomności, poczucie obserwowania własnego ciała czy późniejszą niechęć do powrotu. Dzięki temu książka oddaje wagę, jaką te przeżycia miały dla samych uczestników. Zarazem ta metoda ma wyraźne granice. Dobór osób nie był losowy.
Opowieści mogą ulegać zmianom pod wpływem pamięci, a ludzie, którzy przeżyli coś niezwykłego, chętniej dzielą się historią niż ci, którzy nie pamiętają niczego.
Nie ma też statystycznej analizy pozwalającej ocenić częstość poszczególnych elementów w szerokiej populacji. Krytycy wskazują ponadto na możliwe alternatywy, takie jak wpływ niedotlenienia, leków, stresu, snów, halucynacji lub oczekiwań kulturowych. Książka nie eliminuje tych wyjaśnień w sposób eksperymentalny. Uczciwa lektura wymaga więc rozróżnienia między mocnym twierdzeniem, że relacje są autentyczne dla opowiadających je osób, a znacznie mocniejszym twierdzeniem, że stanowią dowód niezależnego od ciała życia świadomości. Właśnie to napięcie między świadectwem a dowodem czyni książkę ważnym, choć nie ostatecznym, punktem wyjścia do dalszych badań. Na koniec, wpływ doświadczeń bliskich śmierci na lęk. Wartości i żałobę Moody zwraca uwagę, że dla wielu rozmówców najważniejszy nie był sam niezwykły obraz światła czy tunelu, lecz trwała zmiana stosunku do życia.
Część osób po doświadczeniu bliskim śmierci deklarowała mniejszy lęk przed umieraniem, większe znaczenie miłości, relacji i odpowiedzialności za własne czyny.
Książka nie daje prostego programu samopomocy i nie sugeruje, że strach, żałoba albo cierpienie znikają po przyjęciu wiary w dalsze istnienie. Pokazuje raczej, dlaczego opowieści o NDE mogą stać się językiem pocieszenia dla osób dotkniętych śmiercią bliskiego człowieka.
Ich praktyczna wartość leży w dopuszczeniu rozmowy o śmierci, która w wielu środowiskach bywa wypierana albo ograniczana do kwestii organizacyjnych i medycznych.
Zarazem trzeba uważać, by nie narzucać tych relacji osobom w żałobie jako pewności lub obowiązkowej interpretacji. Nie każdy podziela duchowe wnioski Moody'ego, a doświadczenie straty pozostaje indywidualne. Najbardziej użyteczny wymiar książki polega na zaproszeniu do refleksji nad tym, jak żyjemy teraz. Motyw przeglądu życia kieruje uwagę ku empatii, wpływowi naszych decyzji i jakości więzi. Nawet czytelnik, który nie uzna NDE za świadectwo zaświatów, może potraktować te relacje jako impuls do spokojniejszego namysłu nad śmiertelnością i priorytetami. Podsumowując,
Life After Life warto polecić przede wszystkim czytelnikom zainteresowanym doświadczeniami bliskimi śmierci, filozofią świadomości, psychologią granicznych przeżyć oraz duchowym wymiarem umierania.
Może być również ważną lekturą dla osób, które szukają języka do rozmowy o śmierci, lęku i żałobie, pod warunkiem, że nie oczekują klinicznego dowodu na istnienie zaświatów.
Największą korzyścią intelektualną jest nauka rozróżniania pomiędzy opisem przeżycia a jego interpretacją.
Moody przekonująco dokumentuje, że pewne motywy powracają w relacjach wielu osób. Nie rozstrzyga natomiast metodami współczesnej nauki, dlaczego te motywy występują, ani czy świadomość istnieje niezależnie od mózgu.
To ograniczenie nie unieważnia książki, ale określa jej właściwe miejsce. Jest pionierskim zbiorem świadectw, a nie końcowym werdyktem w sporze metafizycznym.
Na tle późniejszych publikacji o NDE wyróżnia ją historyczna rola. To właśnie ona wprowadziła pojęcie doświadczenia bliskiego śmierci do szerokiego obiegu i ustanowiła zestaw obrazów, które później były badane, kwestionowane oraz rozwijane.
W przeciwieństwie do książek opartych na pojedynczym, spektakularnym świadectwie, Moody buduje obraz z wielu głosów. Czytelnik otrzymuje dzięki temu nie tylko poruszające opowieści, ale też materiał do własnej krytycznej oceny. Najlepiej czytać ją z otwartością na ludzkie doświadczenie i równoczesną świadomością metodologicznych granic przedstawionych dowodów. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Raymond Moody, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.